Całe nasze życie to jest świadectwo Bożej łaski, a szczególnie te majowe okoliczności przyrody, prawda? To jest naprawdę... Wydaje mi się, że to jest grzech po prostu nie pójść. Tak jak tutaj park jest, czy coś zielonego, ławka, takie te... Także dobrze, że majówki były, nie tylko ze względu na szaszłyki pyszne i wszystkie inne okoliczności, te takie jedzeniowe, ale właśnie ze względu na to piękno i te... Żurawie, tak, Mariusz? I tam te stworzenia, wszystkie co po łąkach chodzą. Nie każdy ma taki domek jak Mariusz u wrót lasu. Dzięki temu nie każdy musi sadzić takie drzewa ładne i różne inne. I mamy więcej czasu, żeby móc pójść i podziwiać właśnie, tak? Więc każdy ma możliwość właśnie zobaczyć te piękne Boże rzeczy. I ja też sobie wczoraj trochę w ogrodzie posiedzieliśmy z żonką, podziwiałem to wszystko, ptaszki nam śpiewały. Różne, nie będę wam mówił jakie, ale też miałem możliwość poczytania trochę czwartej Mojżeszowej. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej z was rozpoczęli już też podróż z Biblią i czwartą Mojżeszową udało wam się namierzyć, określić ją przynajmniej, gdzie ona jest. Wiecie, że jak masz Nowy Testament, tylko to jej się nie znajdzie. I ona jest taka księga, taka no niewyraźna, no jest taka księga liczb, bo dużo liczb tam jest. I tak jak człowiek ją czyta, to te spisy na początku, na końcu i mogą tak wcale nie zaciekawić. Ale jak się w środek wejdzie, o, to jest dużo ciekawych historii. Zechciej do nas, Panie, przemówić przez słowa tej czwartej Mojżeszowej. Pozwól, żebyśmy wyszli ubogaceni z tego miejsca. Bo Twoje słowo, jedno zdanie czasami z Biblii jest więcej warte niż wszystkie mądrości jakiegoś filozofa, całe życie, jego dorobek. Bo Twoje słowo przynosi życie i objawia prawdę. Chwała Tobie, Boże. Amen. To jest właśnie piękne w Biblii, że ona jest szczera, jest prawdziwa, że do bólu jest prawdziwa. I niektóre rzeczy mówi z taką obnaża wszystko. I tutaj w Księdze Liczb w czwartej Mojżeszowej znajdujemy jedno z najbardziej smutnych wydarzeń Starego Testamentu. I ta księga cała dotyczy wędrówki. Lud wychodzi z Egiptu, Bóg ich prowadzi, dokonuje swoich dzieł i o tym czytamy w tej właśnie czwartej księdze Mojżeszowej. Dokładne miejsce, jak wyruszali, jak wokół przybytku, jak miano rozbijać namioty, jak wędrować. Docierają do ziemi obiecanej. Jest tutaj rozdział, którym się zajmiemy, od 13 do 14 rozdziału. To są właśnie te wydarzenia. Są bardzo ciekawe rzeczy związane z tym, jak Bóg ich prowadził. I kończy się prawie 40 rozdziałami, 36, gdzie są miasta schronienia pokazane. I wśród tych rozdziałów kilka rzeczy chcę naszą uwagę zwrócić. Na nie. Po pierwsze, to co 9 rozdział Księgi Liczb mówi o obłoku nad przybytkiem. Nieustanna Boża obecność. Kiedy wędrowali przez pustynię, zbudowano przybytek, o czym szczegółowo w 2 Księdze Mojżeszowej zastanawialiśmy się w bardzo precyzyjnych szczegółach. I kiedy ukończono przybytek, Boża obecność w postaci obłoku spoczęła na nim i ciągle już była, w dzień i w nocy. Widzialna Boża obecność. To jest niesamowite, co? Żeby po prostu ciągle widzieć fizycznie, że Bóg jest obecny. To nie jest tak, że my musimy czasami uwierzyć i nic nie widzimy, tak? Ale oni nieustannie widzieli w dzień i w nocy, że tam się unosi obłok. I ten obok był czymś, co prowadziło ich, ta Boża obecność, w konkretny sposób. Czytamy tutaj, zobaczcie, od 15 wersetu, 9:15. W dniu, gdy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się znad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim. A w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również oni stawali obozem. Stali obozem, nie wyruszali. Dokładnie pokazuje, jak Bóg ich prowadził. Byli w jakimś miejscu, a mówią, a znudziło nam się, idziemy stąd. Tak? Nie. Patrzyli, co Bóg robi. Patrzyli, czy wyrusza ten obłok Bożej obecności. Wtedy, kiedy wyruszał, szli. Wtedy, kiedy się zatrzymywał, dłużej czy krócej, stali obozem. Mieli konkretne etapy, wiedzieli, kiedy się poruszać. Fajnie tak, nie? Wiedzieć, w którą stronę iść, kiedy, gdzie. Często my byśmy chcieli, żeby tak dokładnie nam Bóg powiedział, idź tu albo idź tam. Czasami rozmawiam z różnymi ludźmi, zatroskaną minę mają, kłopoczą się, mówię, o co chodzi? No nie wiem, co zrobić, co wybrać, w którą stronę pójść. I często nasze dylematy życiowe polegają na tym właśnie, gdzie pójść. Oni nie mieli, zobaczcie. Popatrzyli, już wiedzieli, aha, obok się podnosi, trzeba się pakować. Wygodnie? Nie wiecie. Myślę, że to wygodnie.
Nie.
Chyba, że jasiama, nie? Jasiama i wtedy nie pasuje mi, bo akurat ja bym chciał coś robić, a tu się obok podnosi, trzeba iść. No, oczywiście. Są to rzeczy, które widzę, że dla mnie jest to błogosławieństwo. Mnóstwo błogosławieństw. O wielu błogosławieństwach czytamy w tej właśnie księdze 4 Mojżeszowej, jak Bóg ich prowadził. No bo, co się dzieje? Zobaczcie, oni nie muszą chodzić do pracy, a jedzą. Na bogato. Każdego dnia przychodzi jedzonko, ty musisz rano wstać, tak? Do pracy iść. Oni nie pracowali, wstali sobie, pozbierali tą mannę i cały dzień laby. Za darmożkę masz jedzenie non-stop. Nic nie musisz robić. Masz przywódców takich jak Mojżesz. Najpokorniejszy z wszystkich ludzi. Super przywódca. Jesteś w takim miejscu po prostu obfitości. A za to, co Bóg chce? Nic. Idziesz. Możesz zaufać Bogu. I to jest po prostu pasmo Bożych błogosławień. I Bóg ich prowadzi do ziemi, co? Obietnicy. Mówi, tam jest taka ziemia mlekiem i miodem płynąca, że po prostu pełno tego jest. Wow. To jest fajne. Bóg ich uwolnił, zobaczcie, z Egiptu, tak? Ale co niosą ze sobą? Złoto. Bo byli niewolnikami tyle lat, ale Bóg się zatroszczył o nich. Mówi tak, wy tyle za darmo robiliście, to teraz Egipt wam zwróci to. I wyszli bogaci ze złotem, tak? Co prawda zachachmęcili trochę, pożyczyli i już nie mieli możliwości zwrócić, ale to właśnie była zapłata przez te wiele lat. Ciągle Bóg się troszczył o nich. Zobaczcie, nieustannie byli w Bożej obecności pod taką troską. I wiele cudów Bóg czynił, a to wszystko było po to, żeby się nauczyli tego, jaki Bóg jest. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj. Że jest dobry, że jest święty, że jest po prostu wspaniały. I w tej historii nieustannych Bożych błogosławieństw widzimy, że oni ciągle co robią? Każdego dnia dziękują Bogu. Ci, którzy czytali, wiedzą, że tak nie było. Oni non-stop narzekają. Ciągłe narzekanie. Nieustannie. Tam mieliśmy więcej mięsa, czosnku, a tylko manna i ciągle narzekanie. I to narzekanie nie jest tylko kwestią ust. A, ktoś tam se pogada, on tak ma, nie? To nie jest kwestia ust tylko. Bo z obfitości serca mówią usta. Więc to była postawa ich serca. Że tyle, ile było Bożych błogosławieństw, tyle, ile było tych dobrych rzeczy, to oni ciągle marudzą. Dlatego Biblia, kiedy uczy nas, jak żyć w prawidłowy sposób, mówi, za wszystko dziękujcie. W każdej sytuacji dziękujcie. Dlaczego? Bo jest bliski związek między narzekaniem a grzeszeniem a dziękowaniem i chodzeniem w Duchu Bożym. Tak? Jest bliski związek między tym, że narzekasz i marudzisz i szemrzesz, a pójściem w złą stronę, a między tym, że w każdej sytuacji potrafisz podziękować Bogu za okoliczności, w których się znajdujesz. Jedna z sióstr, bardzo to się śmialiśmy, zostało mi to przed oczami, wyszła, ponieważ jej kości bardzo się łamały. I wyszła i mówi, po raz kolejny, to już jest któreś kilkunasty raz, któryś złamałam rękę. I mówi, chciałabym, żebyś się modlić o mnie. I składa świadectwo, wiecie, przed wszystkimi. Mówi, mam złamaną tutaj lewą rękę w nadgarstku, czy potężnie zwichniętą, czy złamaną. Ale mówi tak, ale chciałam podziękować Bogu, że to jest lewa ręka, a nie prawa. My już się uśmiechamy, ale ona mówi, ale jeszcze chciałam podziękować bardziej, że to jest ręka, a nie noga. Bo tak bym nie mogła chodzić. Tak? Wiecie, i z każdej sytuacji możesz podziękować, że nawet masz złamaną rękę. W każdej sytuacji możesz znaleźć dobre rzeczy i złe. Amen? Złe to same przyjdą. Złych to nie trzeba szukać nawet. Złe się same promują. Ale dobrych trzeba poszukać. I wtedy to jest właśnie postawa. Albo idziesz za tymi złymi, robisz krok w złą stronę, albo robisz krok w dobrą stronę. I to jest moment, w którym dziękujesz albo narzekasz. I jak robisz jeden krok w dobrą stronę, później zrobisz więcej tych kroków. Albo jak robisz krok w złą stronę, to później robisz coraz więcej złych kroków. Tak? Najwyższą górę zdobywa się od jednego kroku się zaczyna. Więc to jest bardzo ważne. I taki objaw tego ich narzekania, który się systematycznie powtarza nieustannie, mamy taki opis w 21 księdze, właśnie Księgi Liczb, w 21 rozdziale Księgi Liczb od 4 wersetu. 21:4. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Czyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm? Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Lud się zniecierpliwił po drodze. Zaczęli mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Wiecie, ludzką rzeczą jest, szczególnie jak się jest Polakiem, widzieć złe rzeczy, tak? Pomarudzić. Mamy w genach marudzenie. Tutaj jest do zmiany coś w naszym życiu. Ale jeżeli narzekasz na siebie, to jeszcze w porządku. Ale jak narzekasz na Boga, to już jest źle. Możemy marudzić Bogu. To jest okej. Okay. Komuś trzeba. To marudźmy Bogu. Ale jak marudzisz na Boga, to wtedy źle. I oni popełnili taką rzecz. Zaczęli narzekać na Boga. Że Bóg jest zły, że nie troszczy się o nich, że nie widzi ich, że zapomniał. I to już jest na granicy niewiary. To jest coś, co nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. I od razu, kiedy weszli w tą ciemną stronę, przyszedł jad do nich. Tak naprawdę jad, który z nich się wyłonił, to tylko fizycznie tutaj był obraz tych węży, które po prostu zaczęły ich gryźć. Po raz kolejny znowu odwdzięczają się Bogu w taki sposób, że Bóg im dobre rzeczy daje, tak? Prowadzić przez pustynię, ich buty się nie zużywają, szaty nie giną, mają picie, po prostu żyją na tej pustyni, idą w konkretną stronę. Ciągle źle, ciągle źle. I Bóg nie zostawia ich na pastwę tych wężów. Tylko Bóg co? Jest łaskawy. Jego łaska to znaczy, że Bóg daje rozwiązanie. Bóg, to jest ważna lekcja, posłuchajcie. Bóg nigdy nie robi tak, że rozsuwa problemy przed nami, zanim trafisz w problemy. Że Bóg usuwa problemy. Bóg nie robi. Bóg je rozsuwa, kiedy idzie z tobą. Ale Bóg nigdy nie usuwa przed tobą problemu. Dlatego wielu z nas tutaj na tym miejscu wiele tarapatów przeżyłeś w swoim życiu. I dalej będą tarapaty. Bóg nie jest gwarantem tego, że teraz cię nic nie będzie ruszało. Niektórzy mogą się tak oszukiwać. Mówią, a dobra, teraz przyszedłem do Boga, to mi obiecali, że teraz Bóg pozałatwia. Nie. Bóg nie pozałatwia w taki sposób. Bóg nie usuwa okoliczności w taki sposób, że już się nic nie spotka. Śpiewaliśmy, choćby nawet szedł ciemną doliną. Ale jaką ciemną doliną? Doliną cienia śmierci, doliną problemów, jakichś zmagań, walk, doświadczeń. Nie. Ja nie chcę czegoś takiego. Ja chcę łatwo, miło i przyjemnie. Od razu mówcie ludziom, żeby nie było dwuznaczności. Bóg nie jest kimś, kto idzie, wiecie, na rok przed tobą i wszystko ci się okoliczności rozsunie i tak dalej. Nie, to nie ta bajka. Bóg pozwala, że różne kłopoty, problemy, trudności dotkną twojego życia. Tak? Ale jest z tobą. Mówi tak, ja obiecałem, że będę z tobą. To jestem z tobą. Tak? No ale co ta burza robi tutaj? Ja zaraz utonę. No jak? Ale przecież powiedziałem, że będę z tobą. Wiecie, i to jest właśnie to, że ty myślisz, że myślimy, że Bóg załatwi te rzeczy. Bóg nie załatwi. Bóg nie usunie problemów przed tobą. Bóg je rozsunie. Bóg sprawi, tak jak mówiła siostra ostatnio, że dał mi pracę, zatroszczył się o przedszkole, a nie było tych możliwości, w ogóle nie było takiej perspektywy. Dlaczego? Bo idziesz z Bogiem. Bo stawiasz krok i Bóg jest z tobą w tej okoliczności i cię kieruje. Pójdź w lewo, pójdź w prawo. Ale czy on to zrobi za mnie? Nie. Ja to muszę zrobić. I to jest jeden z głównych powodów, który ciągle oni na nowo narzekają, narzekają, narzekają. Nie dostrzegają tego, że Bóg jest z nimi. Tylko koncentrują się na problemach. Koncentrują się na przeszkodach. I sobie myślą, a może, być może diabeł ich tak oszukuje. Być może niektórych z nas tak oszukuje. A gdybyś ty był dobrym wierzącym. Gdybyś ty miał dosyć wiary. O, to takie rzeczy by się nie działy. Czasami wierzący to jeszcze podkręcają. To już jest... Wiecie, myślę, że to diabelstwo nawet jest. O, bracie, o, siostro, to tak w twoim życiu to znaczy, że ty nie masz wiary. Albo, że ty Boga nie kochasz. Nie. Nie. Gdzie to było powiedziane? Nie. Ja idę, są problemy, trudności. Bo może głupio decyduję, bo może nie rozpoznaję Bożego głosu, a być może Bóg właśnie chce mnie tak zahartować. I dlatego wrzątek mnie. I później w zimną wodę. I znowu wrzątek, nie? No jak? Jakbyś był wierzący, to by cię to ominęło. No właśnie nie. Bóg nie usuwa problemów przed nami daleko. Bóg je rozsuwa, bo idzie z tobą. Tak? Jest z tobą w łodzi. Jak on jest w łodzi, to ufaj mu, tak? To się módl, to rób to, co możesz. Jak rano jest burza, tak? Jak rano deszcz pada, to znaczy co? No nie wychodzę z domu, nie idę na imprezę, bo będzie burza i zmoknę albo coś. Nie. Trzeba rozstawiać wtedy namiot, tak? Rozstawiać scenę, rozstawiać i nastawić się, że Bóg da nam dobry czas. Tak jak na majówce mieliśmy, nie? Rano było kiepsko, później było słoneczko i było elegancko. I te ciągłe, wiecie, takie postawy właśnie w ludziach powodują, że te węże przychodzą i ich gryzą. Ale co Bóg daje rozwiązanie? Powiedzieliśmy, Bóg rozsuwa te problemy. Nie. Bóg daje rozwiązanie na nie. Nie usunie ich. I jak, w jaki sposób tutaj rozsuwa, w jaki sposób daje rozwiązanie wyjścia z tych problemów? Mówi, zróbcie drzewce, taką wysoki kij, tam umieścisz tego miedzianego węża. Każdy, kto spojrzy na niego, będzie zdrowy. W jaki sposób spojrzenie na węża miedzianego może uzdrowić jad, tak? Ten, który nie spojrzał, umierał, a ten, który spojrzał, żył. Co za lekarstwo? Wiara. To jest potężne lekarstwo, mianowicie wiara. Kiedy zaufasz Bogu, i zrobisz to, co On ci mówi. To jest lekarstwo prawdziwe. Tak? I Bóg w taki sposób rozwiązuje właśnie problemy, kiedy ty ufasz. Ten przykład tak naprawdę jest zapowiedzią czegoś innego. Znamy doskonale z Ewangelii Jana 3,16. To chyba werset, który wszyscy znają, że Bóg tak umiłował świat, tak? Że dał swojego Syna. Ale dwa wersety wcześniej, co jest? Już niekoniecznie wszyscy wiemy. A dokładnie właśnie historia o wężu. Dokładnie Ewangelia Jana 3,14. Zobaczcie. Teraz nam się poszerzy zakres. Przynajmniej będziemy mieli trzy wersety. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat. I tu mamy tą historię. Ale zobaczcie, na kanwie właśnie tej historii ten werset jest piękny, pokazany. Że tak jak kiedyś spojrzenie na węża uzdrawiało jad, bo było aktem zaufania i przynosiło życie, ale ci, którzy powiedzieli, a co ja tam będę szedł, co mi taki wąż pomoże, umierali, ciągle ta zasada działa odnośnie Pana Jezusa. Kiedy ty spojrzysz na Niego z wiarą, to jad cię nie zabije. Jad twojego narzekania, twoich złych wyborów, to, co zabija innych, ciebie nie zabije. Dlaczego? Bo słuchasz Boga i patrzysz. I to przynosi życie. Spojrzenie na tego węża dawało im życie, o ileż bardziej nasze spojrzenie na Chrystusa przynosi życie. Amen?
Amen.
Co robisz? Patrzę. Patrzę na Zbawcę. On wysoko podniesiony i daje mi życie. I dlatego będziemy dzisiaj brać wieczerzę, bo ciągle musimy sobie przypominać ten obraz. Jezusa, który został zabity, podniesiony i wiara w to, że Jezus umarł za twoje i moje grzechy, to, że patrzymy na Niego, to, że lgniemy do Niego, to, że idziemy za Nim, szukamy Go, to przynosi życie. Co prawda dużo wężów się kręci wokół. Może jakiś ci dziabnął ostatnio. Napuchłeś, tak? Ale nie umrzesz. Jeśli Jezus jest przed twoimi oczami, jeśli patrzysz na Pana Jezusa, widzisz Go, widzisz to, co uczynił, to nie umrzesz. To jest dobra nowina. Jest dobra? Wspaniała. To jest wspaniała nowina. Ale obok tej wspaniałej nowiny jest tragedia. Wiecie? I dzieje się ten właśnie taki smutny epizod. Myślę, że to są jedne z najsmutniejszych w ogóle rzeczy, które w Biblii są opisane. 13 i 14 rozdział. Wracamy do 4 Mojżeszowej. No wiecie co? Mając tyle tych błogosławieństw, widząc jak Bóg rozsuwa ich problemy, przychodzą do granic ziemi obiecanej. W ogóle to jest ważna wskazówka. Od granicy, od Morza Czerwonego, jak tam przekroczyli Egipt, do ziemi obiecanej jest 11 dni drogi, Biblia mówi. 11 dni drogi. Pieszką. A oni chodzili 13 800 dni po tej pustyni. I umarli, nie doszli. Dlaczego? Właśnie w związku z tymi wydarzeniami, które tu się dzieją. Czytamy w tym 13 rozdziale, że kiedy doszli do granicy ziemi obiecanej, z każdego plemienia Mojżesz wybrał przywódcę i tych 12 ludzi z 12 plemion wysłał na prześpiegowanie ziemi, żeby sprawdzili, jak tam jest. I czytamy od 25 wersetu. Mam nadzieję, że jeżeli nawet całej 4 Mojżeszowej nie przeczytaliście, to chociaż sobie te rozdziały przeczytacie, bo warto, warto. I zachęcam cię, żebyś podjął takie wyzwanie, żeby przeczytać całą Biblię, żeby nie być wierzącym iluś tam letnim stażem, który nie przeczytał Biblii. Nie tylko przeczytać, ale czytać. I 25 werset, 13:25. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza, do Aarona, do całego zboru izraelskiego na pustyni, Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I odpowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Ale, tylko, jak wierzący mówią ale, zaczynają się problemy. To jest ten krok w niewłaściwą stronę. Ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. Miasta są warowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam potomków Anaka, czyli tych, wiecie, Goliatów. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb. Hetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, Kananejczycy nad morzem, nad brzegami Jordanu. Ale Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli za nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż on jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść. Mówili, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to wielcy ludzie. I w taki sposób przynieśli informację, jak tam jest, tak? Mówią, tak, tak, to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ale to sprawia, że nie możemy tam wejść. A dwóch tych mówiło inaczej. Komu uwierzyli, jak myślicie? Wtedy wzburzył się cały zbór. Podniósł swój głos, płakali tej nocy. Szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Co mówią? Są u granicy ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej. Widzą własnymi oczami te płody wielkie, tak? Winogrona, które nieśli tam na tyczce. Wielkie te wszystkie rzeczy naocznie to widzą. Ale bardziej skoncentrowali się na przeciwnościach, na problemach, na tym, co sprawiło, że mówią, zobaczcie, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo w tej pustyni, żebyśmy pomarli. Zamiast się cieszyć, w końcu dotarliśmy. Ale dobrze. To dla nas wszystko. Co oni mówią? Tak jak ciągle mówili. Narzekają. Ciągle problemy. Ciągle źle. O, lepiej nam było umrzeć. O, lepiej było zginąć. Narzekanie jest blisko niewiary. Grzechu odrzucenia tego, co Bóg ma. Co dobre. Natomiast dziękczynienie, wiara jest związana właśnie z dziękowaniem. O, byśmy byli pomarli, mówią. Po cóż Pan wyprowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Mówili jeden do drugiego. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Słuchajcie? Co tu się dzieje? Czy nie można się za głowę złapać w ogóle na podstawie tego, co oni tu wyprawiają? Tragedia. Starają się ich Jozue i Kaleb powstrzymać i mówią, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da na tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko się nie buntujcie przeciwko Panu. I tu jest smutny moment, bo Boża cierpliwość dochodzi już do końca. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Jak długo mi nie będą wierzyć, pomimo tych wszystkich znaków? Tak? Bóg wiele znaków uczynił, po co? Po to, żeby oni uwierzyli. Po to, żeby zaufali Bogu. Ale oni ciągle nie wierzą. Tragedia, nie? To jest tak smutna historia. Ale to, co w tej historii jest jeszcze, wiecie, takiego smutnego. Myślę, że to już końcowe nasze wnioski w tych dzisiejszych rozważaniach. To, co u kogoś łatwo zobaczyć, u siebie trudno. My u kogoś innego dostrzeżemy wiele rzeczy łatwo, a u siebie nam o wiele trudniej jest dostrzec. I to, co u nich widzimy, z łatwością, mówimy, jacy oni byli głupi. To u siebie różnie z tym jest. A niestety, i powinniśmy zobaczyć u siebie, że często jest właśnie tak, że i my narzekamy. Że tam, gdzie powinniśmy Bogu podziękować, winniśmy jak gdyby docenić wiele dobrych rzeczy, to co my robimy? Bardziej się koncentrujemy na No, marudzeniu, nie? Masz 10 rzeczy, które dobre, które możesz podziękować Bogu, a koncentrujesz się na jednej, na tej złej, niewłaściwej, nie? Tak to jest. I myślę, że to, co Bóg chce w nas uczynić, tą lekcję, którą chce nam dać, to, żebyśmy mogli być ludźmi dziękczynienia, żebyśmy mogli koncentrować się na Bożych rzeczach, żeby uczyć się dziękowania pomimo, w każdej sytuacji, żebyśmy potrafili przynieść Bogu dziękczynienie. Za wszystko dziękujcie. Duch Boży prowadzi nas nie zawsze tak, jak my byśmy chcieli. Akurat On ma swój pomysł i będzie prowadził po swojemu. To też jest pocieszające, bo zobaczcie, Bóg konkretnie, ta Księga Liczb pokazuje, że konkretnie chciał, żeby było wszystko zapisane w szczegółach. To widać w tych księgach. Wszystko w najmniejszym detalu było pozapisywane. Co do jednego. Bóg ma swoje księgi. Nikt mu tam nie zginie z tych ksiąg. Jak twoje imię jest zapisane w Bożej Księdze, nie martw się. Będzie. Bogu nic z rejestru się nie wymaże. Nawet to jest piękne, że Bóg miał swój plan. Bóg jest niezawodny. Jego plan jest świetny. Ale my zawodzimy. Oni zawiedli. Pomimo tylu rzeczy, tylu cudów, tylu wspaniałych rzeczy, co oni? Oni mówią, nie chcemy, nie wchodzimy w to. Wracamy do Egiptu. To było ich serce. Nie chcieli tych wszystkich rzeczy. To mi pokazuje czasami ludzie, którzy doświadczą cudów, wspaniałych jakichś uzdrowień. Coś się wydarzy. Ty widzisz jako człowiek wierzący, brat, siostra ich i po prostu patrzysz, co się dzieje, a oni odwracają się w tył zwrot i idą w inną stronę. Dlaczego? Tęsknią za Egiptem, który jest w ich sercu. I te wszystkie rzeczy, które Bóg przyniósł do ich życia, one jak gdyby nie widzą ich, tak? Są ślepi. Straszne rzeczy. Ale Boży plan, czy nawalił przez to Boży plan, Bóg usiadł załamany, wiecie, po tych 40 latach mówi, no nie, no, nie udało mi się, a tak się starałem. My możemy po prostu nawalić w wielu różnych sytuacjach, a i tak Bóg swój plan spełni. Wprowadzi do ziemi obiecanej, tak. Ale skoro wy nie chcecie, to wasze dzieci wejdą. I tylko Jozue i Kaleb, ludzie, którzy potrafili w tych trudnych sytuacjach wiarą stanąć, oni weszli. Ale ci wszyscy, którzy marudzili, narzekali i ciągle nie dostrzegali Bożych błogosławieństw, umarli na pustyni. Łazili w kółko. Bóg ich prowadził w taki sposób, aż umarli na pustyni, a wprowadził ich dzieci. To też jest lekcja dla nas, drodzy, przestroga, w jaki sposób uniknąć, żeby nasze życie było łażeniem w kółko. Po prostu takim bezsensownym kręceniem się w kółko bez większych celów. Ta księga nam pokazuje. Pokazuje, jak Boże cuda, jak wiele dobrych rzeczy Bóg chce dla naszego życia przynieść i że możemy z tego dobre rezultaty dla naszego życia wziąć. Także wejdziemy do ziemi obietnicy. Obietnicy, którą Bóg dla każdego z nas ma. Wiecie, że Bóg dla każdego z nas ma ziemię obietnic. Ma pełen pakiet Bożych obietnic. I to nie są obietnice bez pokrycia. Ale ty możesz wiarą przyjąć je i wziąć, albo możesz je w ogóle pominąć w swoim życiu. Chodzić według swojego celu, według swojego planu. I całe życie tak przechodzisz za swoimi rzeczami w kółko. I rozminiesz się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Dlaczego? Bo musimy wiarą przyjść w miejsce, które jest podniesione wysoko. I to jest właśnie krzyż. I patrzeć na Pana Jezusa, i to jest lekarstwem dla naszej duszy. I dać się prowadzić Duchowi Bożemu. Wtedy, kiedy On mówi idź, to ty idziesz. Wtedy, kiedy prowadzi cię tam i oduczyć się słowa ale. Bo wiecie, że słowo ale to jest takie w połowie aleluja. Jeżeli już mówisz a, to powiedz do końca aleluja. Ale nie stawaj w połowie i nie mów ale. Także za wszystko niech będzie Bogu chwała, aleluja. Kończmy zawsze to zdanie. i nie stawajmy w połowie drogi. Kiedy Bóg Cię postawi na granicy Twoich obietnic, to mamy zaufać, mamy wykazać wiarę. I tak jak Zbyszek na początku zaczął dzisiaj to spotkanie. Nie chcemy być wróbelkami, czy kurami jeszcze bardziej, które grzebią tam tylko pod nogami. Patrzysz, koniec swojego nosa widzisz i grzebiesz w ziemi. Tylko musimy zwrócić swój wzrok wyżej. Podnieść wzrok wzwyż i patrzeć na Jezusa. Alleluja.